Świadectwo kolejne. Aha, świeże.
W sumie zaczęło się wczoraj. Powiem od kawału. Pesymista mówi, nic gorszego nie może się stać, a pesymista może, może. Optymista może, może. No i tak jak każdy z nas, mamy problemy w naszej rodzinie z moim mężem. No i cóż gorszego mogłoby się stać od naszych problemów? No i mój mąż wczoraj zapomniał klucza w drzwiach. Zostawił na całą noc kluczyki od samochodu, wszystko. Ale Bóg jest wielki, ochronił po prostu, dał ślepotę ludziom i nikt nie zauważył, że auto stoi koło domu, a kluczyki w drzwiach. I chciałam właśnie się podzielić z tym, że nawet taka mała rzecz może cieszyć. Dzięki Bogu.
Halleluja. Ktoś jeszcze? Jakieś świadectwo z wczoraj, z przedwczoraj, sprzed... Coś, co może nas zbudować sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni. Na razie czekamy. Ja zapytam w ten sposób, korzystając z tego, że jestem przy głosie. Co to jest? Telefon komórkowy. Wszyscy to mamy. Co robimy, jeśli to zapomnimy w domu i wyszliśmy do pracy? Kto wraca się po komórkę ręce do góry teraz? Kto ręka do góry, żeby mieć kontakt? Marek, nie. Zależy ile kilometrów od domu. Czyli jeżeli zapomnimy tej komórki, to wracamy się po to, żeby mieć kontakt ze światem, bo ktoś może do nas zadzwonić i to ona będzie gdzieś tam dzwoniła w łazience, nie wiem, w sypialni, ale nie u nas, tak? Zgadza się? Dobra. Co robimy, jak zapomnimy tego? Ile rąk? No, jednak troszkę mniej. I tutaj właśnie jest problem, że jak... Komórka to jest kontakt ze światem. No, zaraz zobaczymy właśnie. Zobaczymy, co mamy w komórce. Mamy na sali oczywiście przedstawicieli firmy Google, co wszyscy mają w komórce, i przedstawicieli firmy Gutenberg, co wszystko mają napisane drukiem. O, to bardzo dobrze. To jest tylko taki przykład, że jesteśmy teraz bardzo nastawieni na kontakt ze światem. Wiadomo, komórka musi być. Nawet dzieci w szkole to mają. A Boże Słowo mówi, że kontakt z Bogiem to jest również przez Biblię, tak? A myślę, wracać się po Biblię, już jesteśmy... Nie, no to tam pastor powie, następnym razem wezmę. Czy jesteśmy tak samo związani, nastawieni na szukanie kontaktu z Bogiem, jak kontaktu ze światem? To jest pytanie bez odpowiedzi. To się nazywa takie pytanie retoryczne. Ktoś stawia to pytanie i wychodzi. Zapytam inaczej. Czy po ostatnich przeżyciach sprzed tygodnia, dwóch tygodni, kiedy przeżywaliśmy obecność Ducha Świętego, uzdrowienie, namaszczenie duchem, pielęgnujecie to? Jedna osoba pielęgnuje to. Kto jeszcze? O. To, co przeżyliśmy z Bogiem, obecność Ducha Świętego, Jego moc, która przychodzi w uzdrowieniu, wzmocnieniu, w odnowieniu, tak Jacek, jak to nazwałeś? Odnowienie? Tak? Ktoś powiedział, że dom wystarczy odnowić raz na 30 lat, nie? Czyli teraz będziemy 30 lat czekali na następne odnowienie, że bracia z Rosji przyjadą i tutaj troszeczkę po prostu nas poruszą? My pojedziemy do nich, tak? Czyli nie dajmy sobie wyrwać tego, czego już doświadczyliśmy, tak? Fajnie się czyta, że gdzieś ludzie przeżywali coś tam. Oglądamy takie filmy, jak Duch Święty działa. Nie wszystko można sfilmować, ale lepiej jest, jeśli to dzieje się w naszym życiu, w naszej rodzinie, w naszym zborze. Tak, abyśmy my mogli jeszcze komuś pomóc i zanieść tą moc Bożą, moc Ducha Świętego, przemianę, zmianę życia. I o tym też również dzisiaj będziemy mówić. Jesteście gotowi na Boże Słowo?
Ja tylko się trochę przesunę.
Bliżej światła. Tak jest dobrze. Ostatnio cały czas jesteśmy w kręgu tego tematu związanego z Duchem Świętym, darami Ducha, obecność Ducha, ale też ćwiczyliśmy to praktycznie, tak? Wiktor, wy tam ćwiczycie praktycznie cały czas na grupie domowej, tak? Modlą się językami? Ktoś tłumaczy? Okej, tak. Czyli nie tylko uczymy się z Biblii, ale chcemy, aby to było częścią naszego życia. Amen? Bo jeżeli tylko będziemy się uczyli z Biblii, to staniemy się takimi biblistami. Będziemy mieli wiedzę biblijną. I no i nic, tylko będziemy mieli wiedzę, teorię. A Boże Słowo mówi że o tym, że my powinniśmy poznawać Boga osobiście, poznawać Ducha Świętego osobiście. Wiecie co, to jest tak jak w małżeństwie. Na przykład ktoś zawiera związek małżeński, idzie do urzędu i mówi, słuchaj, tutaj mamy papier, już jesteśmy razem. Na razie cześć, zobaczymy się za ileś lat. Czy tak robią młodzi ludzie? Jeśli zawali związek małżeński, to nie tracą ani chwili. Według mnie. Chcą być po prostu razem, tak? Wy też tak robiliście? No tak. No. Dlatego jeżeli szukamy Boga, znajdujemy Go i zawieramy z Nim przymierze i to przymierze jest przypieczętowane obecnością Ducha Świętego, no to jest naturalne, że chcemy z Nim być. Tak? A On z nami. I mówimy, no dobra, teraz sobie trochę poczytamy, taka Wikipedia, coś tam zdobędziemy, jakąś informację i na razie odłożymy ten temat. Czy chcemy przebywać z Nim? Chcemy przebywać? Dzisiaj przeczytamy coś z Ewangelii Jana. To jest rozdział 16. Od wersetu 7, strona 1160 w brytyjskich tłumaczeniach. 1160. XVI rozdział Ewangelii Jana od 7 wersetu. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Słowa Jezusa Chrystusa, który mówi do uczniów, przygotowuje ich na rozstanie i wyjaśnia im, po co, dlaczego Duch Święty. I mówi, będzie lepiej dla was, jeśli ja odejdę. Później do tego wrócimy, dlaczego to ma być lepiej, jeżeli On odchodzi. I dalej czytamy, a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Dosyć dużo zadań włożył na Ducha Świętego. Przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To są takie duże słowa i my nie jesteśmy biblistami teraz, żebyśmy to rozważali, ale na szczęście Pan Jezus sam wytłumaczył to uczniom krótko i dosyć jasno. I dalej mówi tak. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Wiesz, do tej pory mówiliśmy, że ktoś ma grzech, jak zgrzeszy. Tak. Ale Jezus mówi teraz, mają grzech, bo nie uwierzyli we mnie. Wiesz, oni tylko nie uwierzyli. Mają prawo wyboru, czy nie? No mają. Przekona ich o grzechu, dlatego, że nie uwierzyli we mnie. Czyli ci ludzie najpierw musieli mieć jakiś wybór, bo nie mogli uwierzyć w Jezusa Chrystusa, którego nie znają, o którym nikt nie mówił, o którym się nie dowiedzieli. Nie można popełnić grzechu przez to, że się czegoś nie wie, takiego nieświadomego. Mają grzech dlatego, że nie uwierzyli we mnie. Czyli mieli wybór, ale musieli najpierw słyszeć. Aby uwierzyć. I dalej mówi tak. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Czyli mówi, że jego sprawiedliwość polega na tym, że on wykonał swoje zadanie i wraca do kwatery głównej. Tak czy nie? Mówi, idę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. I Duch Święty przekona ludzi o sprawiedliwości, że to jest właściwe, że tak było zaplanowane, tak chciał Bóg uczynić. Jezus podjął tą misję i wykonał to zadanie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. My zawsze myśleliśmy, że tak jak czytaliśmy w Biblii, że Jezus mówi, że przyjdzie drugi raz po swój Kościół i że Bóg Ojciec przekazuje mu sąd nad światem. A tutaj czytamy o sądzie, który polega na tym, że szatan już został osądzony. To, co widzieliśmy na tym filmiku. Tam jedno zdanie mi tak utkwiło. To akcja dosyć szybka, tak jak na treningu. I ten komentator mówi w ten sposób. On zawsze będzie wam przypominał o waszej przeszłości. Co źle zrobiłeś? A widzisz, tu nie byłeś doskonale, to nie to wykształcenie, to nie ten mąż, to nie ta rodzina, nie ten zawód, nie ta firma, nie ta praca, nie ten dom, że coś źle zrobiłeś. On będzie ci zawsze przypominał o rzeczach z przeszłości. Ale ty masz mu powiedzieć o czym? O jego przeszłości? Nie. Ten komentator mówi, powiedz mu o jego przyszłości. A jaka jest jego przyszłość? Jezus mówi w objawieniu Jana w ten sposób. Byłem umarły, ale jestem żyjący i żyję. I mam klucze śmierci i piekła. Czyli raz na zawsze pokonałem szatana, mówiąc naszym językiem. Powiedz mu o jego przyszłości, że on jest przegrany. Jezioro ognia i siarki. Że on jest przegrany. Jeżeli on stara ci się przypominać twoją przeszłość, to źle zrobiłeś, to ci się nie udało, tam można było zrobić inaczej, to można było zrobić inaczej. Nie wchodź w to. Jezus mówi, powiedz mu, jaka będzie jego przyszłość, bo jego przyszłość jest już opisana. On przegrał, czeka tylko, jak to się mówi, na wykonanie wyroku. Tak bym to określił. Powiedz mu o jego przyszłości, że jego przyszłość jest przegrana. Dlatego on tak chętnie wraca do naszej przeszłości, aby nam przypomnieć te rzeczy, które nam się nie udały, które gdzieś zawiniliśmy, gdzieś zgrzeszyliśmy, coś się nie udało i na tym chce bazować, na tych starych schematach. Ale nasza broń to jest to powiedzieć mu, ej ty, ale ty jesteś przegrany. Ty nie masz prawa tutaj mi wracać do przeszłości i mówić o moich rzeczach, bo Jezus zwyciężył ciebie, zwyciężył śmierć i ja z tego dzisiaj korzystam. I dalej czytamy. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. I na tym jak gdyby kończy. Natomiast rozdział wcześniej w 14 rozdziale, jeszcze dwa wersety, 16, 17, może i 18, jedna strona bliżej. Czytamy ponowne słowa, które nam dzisiaj będą potrzebne. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ktoś dzisiaj zwrócił uwagę na te słowa innego Pocieszyciela, czyli Jezus Chrystus jest tym pierwszym Pocieszycielem, a On nam da innego. I tutaj jest od razu dodane, aby był z wami na wieki. To jest takie słowo, które często się używa. Na wieki to jest coś tak w nieskończoność. Bo my jako ludzie obejmujemy jeden wiek, można tak powiedzieć. Tak jak setki ktoś dożyje, to wow, to jest jeden wiek. A jeśli mówimy na wieki, to jest na wieczność albo na zawsze. Czyli nie ma tego końca czasu. Aby był z wami na wieki, czyli na zawsze. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jezus mówi o tym drugim pocieszycielu jako o duchu prawdy, który będzie w was. zapowiada zesłanie Ducha Świętego w tym momencie. Oni są jeszcze przed tym wydarzeniem i jak gdyby psychicznie ich do tego nastawia. I jednocześnie zapewnia o swoim drugim przyjściu, kiedy mówi: nie zostawię was sierotami, przyjdę po was. Wiecie, to wszystko, co Jezus Chrystus powiedział w ciągu tej swojej trzyletniej służby, co było spisywane, spełniało się. Jeżeli powiedział, uczniowie byli bardzo zachwyceni pięknem świątyni jerozolimskiej, którą zbudował Herod, to on powiedział: nie fascynujcie się tym. To wszystko będzie zrównane z ziemią, także kamień na kamieniu nawet nie pozostanie. Są mówili: czy rzeczywiście tak będzie? Ale ileś lat po jego śmierci Rzymianie zrównali wszystko z ziemią i rzeczywiście przewracali te kamienie w poszukiwaniu roztopionego złota. Jeżeli możemy po prostu popatrzeć to, co Jezus mówił o wielu prorocach, jeżeli dzisiaj popatrzysz na te słowa: i powstanie naród przeciwko narodowi, i że będą rozdwojone królestwa, państwa itd. Patrzysz, na Ukrainie ludzie walczą częściowo sami z sobą, bo kiedyś razem mieszkali, teraz walczą. W Syrii też walczą naród przeciwko narodowi, ale to w sumie jest ten sam naród. I w Sudanie walczą od 30 lat, nie wiadomo o co, wszyscy są czarni i nikt ich nie rozróżnia, ale są różnymi plemionami, które ciągle walczą ze sobą. I w wielu miejscach na ziemi walczą naród przeciwko narodowi od iluś tam bardzo, bardzo długo. W Chinach Kościół walczy 50 lat z systemem. W innych miejscach na ziemi też odbywa się jakaś wojna fizyczna, duchowa. Jezus też mówił o tym, że powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, domownicy też powstaną, będą się zwalczać między sobą, brat z siostrą, rodzice z dziećmi ze względu na Chrystusa. On to zapowiadał, to wszystko się wypełniało. Ale tutaj jeśli mówi: lepiej dla was, jeżeli ja odejdę, to jest pytanie, a gdzie tu jest to lepiej? Jeżeli on chodził na ziemi, to było tak fajnie, bo jak ktoś miał potrzebę, to mógł przyjść do niego, no i po prostu temu dał wzrok, temu dał nogi, jak był sparaliżowany, temu dał chleb, wdowie wrócił syna, a on mówi: lepiej dla was, jak odejdę. No to na czym polega to lepiej? Lepiej dla was, jak odejdę. Pytanie dlaczego? Bo mówi w ten sposób, że jeżeli ja nie odejdę, to Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli ja odejdę, to Ojciec pośle go. To jest warunek. To mówisz sobie ty, a oni nie mogli działać razem? Byłoby też fajnie, gdyby wszyscy działali razem. Lepiej dla was, jak ja odejdę. I wiecie, Nowy Testament jest spisany w takim tamtejszym języku angielskim, czyli greckim. Cały świat cywilizowany mówił po grecku i Nowy Testament jest pisany po grecku, tak jakby dzisiaj powiedzieć, no, że jak ktoś zna angielski, to lepiej lub gorzej dogada się z Afrykańczykiem, Chińczykiem i niektórym Polakiem na przykład. Tak? Taki uniwersalny język. W tych czasach był to grecki. I my dzisiaj sięgamy w Nowym Testamencie do greckiego i tam mówi się o Pocieszycielu. Tylko jedno słowo po grecku. Allos parakletos. Inny pocieszyciel. Teraz kto z was miał auto Opel i znowu sobie kupił Opla? Mirek, tak? Czyli zostajesz w tej kategorii samochodu Opel, Opel. Ale się spytam, masz auto takie samo? To on powie: nie, mam inne. Przecież Opel jest Opel. A on powie: tak, ale to był biały, a teraz jest czarny. Tak czy nie? Ta sama klasa, ale inne. A ty co, japoński Mazda? Mitsubishi. A wcześniej też Mitsubishi? Ale to samo, też Japoniec, ale inne. Inne. No to na czym polega to inny pocieszyciel? Greckie słowo to inny, to w tłumaczeniu jest ani gorszy, ani lepszy. Chociaż w auto może powiedzieć: no nie, no jak moje teraz jest lepsze, bo tamto było stare, a to jest nowe. Zawsze nowe jest lepsze od starego, nie? A on mówi, że inny pocieszyciel, ale w tym sensie greckim tego słowa, że ani gorszy, ani lepszy, tylko po prostu inny. będzie miał inne zadanie i inaczej będzie działał. Dam wam innego pocieszyciela. No to dalej nie wiemy. Z tym autem to wiemy, że jest lepsze. Jak kupił nowe, to może jest lepsze od starego. Ale ktoś powie, no ale dalej Opel. No ale lepsze. Po prostu inne. Inny to nie znaczy ani gorszy od Jezusa Chrystusa, ani lepszy. Tylko Duch Święty inny od Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Pytanie lepszy, bo co? Dlaczego lepszy? Dlaczego Duch Święty lepszy? Dam wam innego pocieszyciela, ale on będzie lepszy ode mnie. Może tak. W Ewangelii, zwłaszcza Marka, jest opisane, Jezus szedł. Marek potrafi w jednym zdaniu napisać 8 czynności, bo on pisał Ewangelię do Rzymian i tam trzeba było wykazać, że Jezus jest dobrym sługą. Dobry sługa robi szybko, dobrze i tanio i porządnie. Tak? Czyli tak w Ewangelii Marka czytamy tak, że Jezus wstał, poszedł, uzdrowił, później usiadł i nauczał. W jednym zdaniu jest kilka czynności, które wykonał, czyli dobry sługa. Żeby ta Ewangelia dotarła do Rzymian, to Rzymianie odczytywali Jezusa jako dobrego sługę. Dobry sługa robi szybko i dobrze, czyli w jednym zdaniu wiele czynności wykonywał. I tak jest skonstruowana Ewangelia Marka. I w tej Ewangelii czytamy, że Jezus poszedł i uzdrowił. Później nauczał tam. I w pewnym momencie siostra Łazarza mówi, gdybyś był tutaj, nie umarłby brat mój Łazarz. Czyli mamy tu pierwsze ograniczenie. On jak był tam, to nie mógł być tam. Jak dowiedział się, że Łazarz umarł, to jeszcze posiedział 3 dni na tym miejscu, a później dopiero poszedł do Betanii. Czyli nie mógł być tu i tu i tam. Jak uzdrawiał nad Jeziorem Galilejskim, to nie nauczał w Jerozolimie w świątyni. Miał pewne ograniczenie. Nie mógł być wszędzie. Zgadzamy się z tym? Chodząc po ziemi, jest napisane, że spał w łodzi, bo był zmęczony. W innych miejscach jest napisane, że modlił się całą noc. Też był zmęczony. Był zmęczony postawą swoich wspaniałych uczniów, którzy wiecznie w tym czasie, w tym krótkim czasie wiecznie nie dowierzali i mieli bardzo trudne pytania. Był tym zmęczony. Jeszcze tego nie rozumiecie? Jeszcze tego nie rozumiecie? Wczoraj widzieliście, dzisiaj się o to pytacie, jutro zapomnieliście. Był też tym zmęczony. Denerwowali go ci uczeni w piśmie, co zadawali podchwytliwe pytania. Miał pewne ograniczenia. Cierpiał głód, niedostatek, nienawiść, odrzucenie. Nie mógł być w wielu miejscach naraz. Mógł być w jednym miejscu, albo w drugim, albo w trzecim, ale nie wszędzie jednocześnie w tym samym czasie. Na czym polega to właśnie, że Duch Święty jest lepszy od Jezusa Chrystusa? Jezus na ziemi miał pewne ograniczenia. Zachowywał się jak człowiek. Żył jak człowiek i miał te ograniczenia, które my mamy. Czyli normalne potrzeby fizyczne, duchowe, radość, smutek. I to wszystko, co my przeżywamy, to on też przeżywał. Więc na czym polega ta lepszość Ducha Świętego? Wiecie, wtedy ludzie, jeżeli chcieli się spotkać z Jezusem, to musieli iść tam, gdzie On był. Jak dowiedzieli się, że będzie w Jerozolimie, no to tłum zbierał się w Jerozolimie. Nagle wycofał się do Kafarnaum, gdzie była jego baza, no to tam ludzie przychodzili i tam ich nauczał. Jak już widział, że chcą z niego zrobić króla tylko dlatego, że dobrze udało mu się rozmnażać jedzenie, przeprawia się na drugą stronę Jeziora Galilejskiego, żeby podjąć temat trudny ewangelizacyjny wśród ludzi opętanych, chorych psychicznie, którzy wychodzą z grobów i nie zawsze go lubieli. Zgadzamy się z tym? Tak było? Miał pewne ograniczenia. Miał. Ludzie, którzy chcieli go znaleźć, musieli iść tam, gdzie on był. Może poszli tu, a on był tam. czekali w Jerozolimie, na pewno przyjdzie do Jerozolimy na święto Paschy. A on mówi, nie pójdę w tym roku na Paschę. Ale w ostatniej chwili decyduje się i idzie. Tłumy czekały. Nie wiedzieli, czy go spotkają tu, czy tam. Niektórzy najchętniej, żeby być z nim, chodziliby po prostu za nim i tacy też byli. Jest powiedziane, że tłum szedł za nim. Dlaczego? Bo chcieli z nim być. Bo to był jedyny sposób. Nie było wiadomo, w którą stronę pójdzie, więc najlepiej iść za nim, to wtedy zobaczymy, co powie jutro. Może kogoś znowu uzdrowi, będziemy to widzieć, albo będzie nas nauczał, może powie jakąś przypowieść, która będzie do naszego życia, że coś nam z tego zostanie w naszym życiu. I chodzili po prostu za nim, bo nie było jakby innej metody, innego sposobu, innej techniki, bo to było to ograniczenie. Dzisiaj jest jedno pytanie. Dlaczego ten Duch Święty jest inny? Czy musisz chodzić za nim? Czy my chodzimy za Duchem Świętym? Duch Święty był w Pensacoli. Wykupujemy wszyscy bilety i lecimy do Stanów. Chcemy zobaczyć, albo bracia z Rosji powiedzieli, Duch Święty działa w Kursku. O, to może tam na przykład. Autobusiki, jedziemy. Nie, oni tu przyjechali, Duch Święty działał tu. Oni pojechali, Duch Święty działa tu. Czy my musimy gdzieś chodzić za Duchem Świętym, czy my mamy go w sobie? Jeżeli mamy go w sobie, to gdziekolwiek pójdziemy, to on jest z nami. Jezus chodząc po ziemi miał to ograniczenie, że jak nauczał jednych, to inni czekali gdzie indziej na cud i się nie doczekali. Ale kiedy mamy Ducha Świętego w sobie, to ten inny Pocieszyciel, który jest w nas, jest z nami wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. Amen? Dlatego Jezus mówi, dam wam innego Pocieszyciela i to będzie lepiej dla was. No ale jak lepiej dla nas, jak tu załatwiałeś chleb, uzdrowienia, kręgę kasa była zadowolona, nic nie trzeba było płacić, wszyscy za darmo uzdrowienie, a on mówi, że to będzie lepiej dla was. Bo Duch Święty będzie w was. To jest ta tajemnica. I gdziekolwiek pójdziecie, macie tą ochronę, macie to zabezpieczenie, macie tą moc. Możecie jechać na wczasy, możecie jechać, nie wiem, do pracy możecie iść. I mówię tak, no teraz gdzie będzie Duch Święty? No może w masadzie, ale nie mogę być w masadzie, bo dzisiaj pracuję w ochronie. No i co teraz? Duch Święty przeszedł ci koło nosa. Nieprawda, Duch Święty jest w nas. Duch Święty jest tam, gdzie my jesteśmy. Dlatego te ograniczenia, które Jezus Chrystus miał na ziemi w tej służbie, my tego nie mamy, bo Duch Święty mieszka w nas. Jeżeli tylko chcemy i Jemu na to pozwalamy, to możemy przeżywać Jego obecność. Nie musimy chodzić za Duchem Świętym. To jest ta różnica. I teraz tak, jeszcze jedno chcę Ci zadać pytanie. Czy Duch Święty dzisiaj jest ważny dla Ciebie? Ktoś powie, dla mnie to tak Matka Boska bardziej jest ważna od Jezusa. Ktoś inny powie, wiesz, dla mnie to Jezus jest najważniejszy. Duch Święty, ja tego do końca nie rozumiem, bo to jest tak dwa w jednym, trzy w jednym. Coś mi się tu nie zgadza. Doszedłem do tego, że Jezus mnie zbawił. Jezus dał mi nowe życie. A tu przychodzi Duch Święty. Jak to ugryźć? I jeszcze Ojciec. I dzieciom to tłumaczymy na zasadzie wody. Że woda zaczerpnięta z rzeki, wstawisz tą szklankę do zamrażarki, jest ciało stałe. Jest. I ten lód dasz znowu do garka i zagotujesz i wyparuje i nie ma wody. Jedna woda pod trzema postaciami może być? Może być. A Bóg nie. Bóg może być? A On zrobił wodę czy kto? No On to zrobił. To jest, skoro taka zwykła woda może być pod trzema postaciami i my nie musimy do końca tego rozumieć, ale tak to działa, to Bóg jeden, ale w trzech osobach może być. No już nie ma entuzjazmu. Jeżeli masz wątpliwości dzisiaj z Duchem Świętym, to nie ma jakiejś specjalnej nauki, jak to, aby popatrzeć na Jezusa. Jak On do tego podszedł? Bo jeśli my czegoś nie wiemy, to nie musimy szukać w Wikipedia, co zrobić. Jakby Jezus postąpił na moim miejscu, czy On by się tak zachował? I wtedy od razu Duch Święty ci podpowiada, należało zrobić tak i tak. I nie musi być żadna Wikipedia, szukasz jak zrobić, co to. Zapłacić podatek, nie zapłacić. To. Po prostu jakby Jezus postąpił. Powiedział to, co się należy cesarzowi, to cesarzowi, a to, co Bogu, Bogu, i sprawę załatwił z tymi podatkami. Jak Jezus traktował Ducha Świętego? Nie wiem. Zobaczmy może dwa tylko przykłady. Początek i koniec Jego służby. Początek, ale całkowity początek, czyli narodzenie. Co narodzenie Jezusa Chrystusa ma wspólnego z Duchem Świętym? Anioł przychodzi do Marii ile razy? Tak naprawdę to rasa porządnie. A później to są takie przypomnienia. I w Ewangelii Łukasza czytamy pierwszy rozdział 31-34. Duch Święty stąpi na ciebie. Ej, no to był ten Duch Święty przy poczęciu Jezusa Chrystusa, czy nie? No był. Czyli Duch Święty miał jakąś ważną rolę w życiu Jezusa Chrystusa, czy nie? Jeżeli Bóg Ojciec powiedział przez anioła, że Duch Święty stąpi na ciebie, to w konsekwencji urodziło się dziecko, które było bez grzechu. Bo ojcem był Duch Święty. I nawet na tą pułapkę szatan dał się złapać. Bo do tej pory wszyscy mieli grzech pierworodny i sobie, oni niech dalej grzeszą i tak wszyscy są moi. A tutaj takie coś, że narodziło się dziecko, które miało żywego Ducha Bożego w sobie i było bez grzechu. Bo Maria była dziewicą, a Biblia mówi, Duch Święty stąpi na ciebie. Czyli w momencie poczęcia i narodzenia Jezusa Duch Święty dla niego odgrywał bardzo ważną rolę. Był od momentu jego poczęcia. No, widzę, że miny takie sobie. Wszyscy byli obciążeni grzechem, ale on nie. Więc mógł zrobić ten trik z szatanem, że po prostu on jako bez grzechu mógł wziąć nasze grzechy na siebie i umrzeć za nas. I szatan do końca chyba tego nie rozumiał. Chciał wszystkiemu zapobiec, dlatego że nie wiedział, co go czeka, ale Jezus złożył tą idealną ofiarę jako osoba bez grzechu. I w tym momencie szatan przegrał. I zobaczmy dalej. Wtedy Izajasz napisał, że Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich, bo On sam był bez grzechu. Ale Duch Święty był przy Jego poczęciu. I zobaczmy jeszcze ten, jeden z ostatnich elementów Jego życia, chrzest w Jordanie. To jest tylko chrzest wodny, powiedzmy sobie, tak? Jezus wchodzi do Jordanu, wszystko tradycyjnie, Jan Go chrzci, jest dyskusja, ty po co ci to? Przecież to nie ma sensu. Ja wiem, że ty jesteś większy ode mnie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mówi, jest okej, zróbmy tak, nie teraz czas na dyskusję, później ci to wytłumaczę. I w tym momencie, kiedy Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie, staje się jeszcze coś innego. Bo my zazwyczaj, wiecie, przyjmujemy chrzest, wychodzimy z wody, zbór się modli, pastor się modli. To taka manifestacja tego, co kiedyś się stało wobec jakiejś społeczności, wobec naszej rodziny, zborowników, ale to jest tylko potwierdzenie zewnętrzne tego, co stało się w naszym sercu, w naszym życiu, w naszym wnętrzu już wcześniej. Artur, tak patrzysz, zgadza się z tym, czy nie? No ja byłem na twoim chrzcie, to mi się wydaje, że tak było. Że to było potwierdzenie tego, co wcześniej przeżyłeś. Tak? Tak samo jest też opisane w Biblii, ten służący królowej Etiopii, że najpierw on uwierzył w swoim sercu, a później chciał przyjąć chrzest. Czy to było potwierdzeniem tego, co on w sercu przeżył i chciał to potwierdzić na zewnątrz. Bo sam chrzest dla chrztu bez wiary, bez zmiany serca nie ma sensu. Jest tylko po prostu zanurzaniem i moczeniem grzesznika. Albo? No tak. I teraz, kiedy Jezus przyjmuje chrzest, to mamy znowu manifestację Ducha Świętego. Bo jeżeli znowu się stajesz, ty, ale po co mi ten Duch Święty? Boję się trochę tego, bo jak widzę, jak ludzie zaczynają gadać, jak to powiedzieć, po prostu gadać i nikt nie wiadomo o co chodzi, tak? No to jest tak, ej, no ty ludzie nie powiedzą, czy gadają, nie wiadomo o co chodzi. No tak właśnie powiedzieli, jakby młodym winem się upili. No ale Pytanie, czy tego się bać, czy w tym momencie nie załatwiasz spraw, które być może nie poprosił Boga, bo może o tym zapomniałeś, albo trzeba komuś przebaczyć, albo trzeba za kogoś się wstawić o uzdrowienie, ale no nie wiesz tego, ale Duch Święty to podpowiada, modlisz się i przychodzi uzdrowienie. Nie wiesz dokładnie, o jakie sprawy się modlisz, jeśli modlisz się w języku, którego nie rozumiesz. Jezus, kiedy przyjmuje chrzest w Jordanie, Duch Święty znowu manifestuje się. To nie tylko przy poczęciu, narodzeniu, błogosławieństwie w świątyni, odwiedzinach w świątyni, ale również kiedy wszedł do synagogi pierwszy raz, Duch Święty był obecny i również kiedy poddaje się tej ceremonii chrztu, moglibyśmy powiedzieć. Duch Święty zstąpił w postaci gołębicy. I wtedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną służbę. Miał wtedy około 30 lat. Ewangelia Łukasza 3:21. Jeżeli jest, dalej masz wątpliwości, no ale po co mi ten Duch Święty? Boję się trochę tego, bo nie wiem jak to działa, nie wiem czy po prostu się nie wygłupię, bo na przykład ktoś będzie stał z boku i powie, ty, no ale co ty teraz gadasz po prostu, no teraz co? Nie czułeś się innych języków, a teraz mówisz, że no mówisz w nie wiadomo jakich językach? No ale jeśli to działa, no to co? Tak samo mówili o apostołach i o uczniach Jezusa, którzy przyjęli chrzest w Duchu Świętym i nagle zaczęli mówić. Tak samo Paweł, Piotr opisują, że modlili się w duchu dla siebie, aby siebie zbudować. Jeśli modlę się sam, to aby siebie zbudować. Jeżeli przychodzi odpowiedź od Boga, to aby zbudować zbór, kościół. Są dwie drogi działania Ducha Świętego. Indywidualna i ta zbiorowa, która dotyczy kościoła. I teraz jeśli jeszcze tego mało, że Duch Święty był w życiu Jezusa bardzo ważny od poczęcia, poprzez wszystkie jego wydarzenia, aż do momentu chrztu w Jordanie, to zobaczmy jeszcze dalej, jak jest opisane zmartwychwstanie Jezusa. Po 3,5 roku służby zostaje skazany, idzie na krzyż, umiera i później czytamy w Ewangelii Łukasza 24,6. Jeden z aniołów mówi do kobiet tak, nie ma go tu, ale wstał z martwych. Ty, łatwo powiedzieć, ale wiesz, jeżeli ktoś ci mówi coś takiego, co nigdy się jeszcze nie stało, to pytanie, do czego to porównać? Wstał z martwych. Oni znali już parę przypadków wskrzeszenia z martwych. Prorocy wskrzeszali z martwych, Eliasz, Elizeusz, pojedyncze przypadki. Mieli moc wskrzesić człowieka z martwych. Tak? Te same cudy, które wykonywał Eliasz, to Elizeusz wykonywał Eliasz i odwrotnie. To można powiedzieć takie kopie. I później, czy Jezus w swojej służbie na ziemi pokazał im, że można człowieka wskrzesić z martwych? No tak. Syn wdowy i przyjaciel Łazarz, ale oni znowu umarli, tak? Byli wskrzeszeni z martwych. I teraz anioł mówi do tych kobiet, które przyszły do grobu, nie ma go tutaj, bo on został wskrzeszony z martwych. Ach, łatwo powiedzieć. Paweł stara się to jakoś wytłumaczyć w swoich listach, jak to było, żeby to w ogóle było przyswajalne dla ludzi. Anioł powiedział, że nie ma go tu, bo on zmartwychwstał. Paweł pisze list do Rzymian, 8 rozdział, taki sztandarowy fragment. On pisze tak. Wyjaśnia, dlaczego Duch Święty stał się sprawcą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Że to nie jest tak, że albo tu masz, albo nie masz. Bo dla Jezusa to był moment poczęcia, narodzenia, całe życie, śmierć, zmartwychwstanie. Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. Jeżeli ty mówisz, ja wezmę sobie tylko kawałek, Jezus Chrystus mi wystarczy. No, ale on mówi, ja odchodzę, daję ci innego pociągu. Ja nie chcę, bo to jest niebezpieczne. Ja zacznę mówić jeszcze nie wiem co. A, no to czy to jest tylko, żeby mówić, tylko żeby mieć ochronę, moc i jeszcze pomóc innym, modląc się za nich. Bo my sami nie mamy żadnej mocy. A jednak poprzez modlitwy doświadczaliśmy uzdrowienia na tym miejscu. No to pytanie, czyja to moc była? Tych braci, co przyjechali z Rosji? Nie, bo oni mówią, że oni też nie mają żadnej mocy, że to jest Duch Święty, który przychodzi i on ma tą moc. I Paweł wyjaśnia to tak, że zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, za tym zmartwychwstaniem kryje się Duch Święty. Paweł pisze tak, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, czyli ważny, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha Świętego, który mieszka w was. Amen. To jest troszeczkę taka gra słów, bo to i to, a słowo ciało się stało się ciałem i tak dalej. Często jest taka gra słów i dam się, ej, no takie zdanie, że już normalnie nie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Paweł mówi wyraźnie, że autorem wskrzeszenia zmartwych Jezusa Chrystusa jest Duch Święty. I ten sam Duch Święty, który mieszka w was, który wzbudził zmartwych Jezusa Chrystusa, ożywi i wasze śmiertelne ciało. I jeszcze raz napisane jest przez Ducha Świętego. Ty, jeżeli teraz mówisz tak, dla mnie Jezus Chrystus już wystarcza, no to chcesz się pozbawić tej całej reszty? Jezus żył od momentu poczęcia kierowany przez Ducha Świętego. Zmartwychwstał poprzez moc Ducha Świętego. I Paweł stara się to nam wyjaśnić, zwykłym, przeciętnym ludziom, że ten sam Duch Święty, który Chrystusa zbudził z martwych, jest w was i was ożywi. A ty mówisz, ja nie chcę. To jest dla mnie za dużo. To jest po prostu, boję się tego Ducha Świętego, bo ci ludzie mówią jakoś dziwnie, to zobacz, co się... Jeżeli tego się boisz, to zobacz na owoce Ducha Świętego. Czy to są dobre rzeczy, które przychodzą? Jeżeli to są dobre rzeczy, które przychodzą do twojego życia, uzdrowienie, modli się, o ja tego nie przemodlę. No ty nie, ja nie, ale poprzez moc Ducha Świętego, poprzez moc Bożą ludzie przychodzą do Niego, zostają uzdrowieni, zmieniają swoje życie, rzucają nałogi, zniewolenia, które bardzo ich zniewalały, złe przyzwyczajenia, złe nawyki. To jest Duch Święty. Jednocześnie każdy z nas, jeśli się modlimy, to mówimy, że każdy z nas chciałby żyć wiecznie. Ale Jezus sam mówi, że to jest możliwe przez Ducha Świętego. Paweł wyjaśnia to, że Duch Święty był przy wskrzeszeniu Jezusa i ten sam Duch Święty ożywi was. Więc z czego chcesz zrezygnować? Pytanie, dlaczego się tego boimy? Bo to jest nienamacalne, bo tego nie da się tak uchwycić. To jest duchowe. Jak nie da się tego uchwycić? Jeżeli ludzie przychodzą i mówią, jestem uzdrowiony, czy tego nie da się uchwycić? Jeżeli ludzie mówią, odczułem Bożą obecność i od dzisiaj jestem wolny od jakichś nałogów. Czy tego nie da się uchwycić? Czy to nie są realne fakty? To wszystko zaczyna się w sferze ducha, ale kończy się na materialnych zmianach. Kończy się na zmianie naszego życia. I te zmiany możemy już uchwycić. I Jezus Chrystus mówi, abyśmy dążyli do pełni ducha. Starajcie się być pełni ducha. Pełni. Tak, żeby tego ducha było dużo. Wtedy nie będziemy mieli miejsca, żadnej otwartej furtki na inne rzeczy. Bądźcie pełni ducha. Ducha nie zasmucajcie. Jeszcze jest jedno negatywne takie wezwanie Bożego Słowa. Ducha nie zasmucajcie i ducha nie gaście. Mówisz sobie, daj spokój. To po prostu Jezus Chrystus, okej, on mnie zbawił, to ja sobie poczekam, aż on przyjdzie i to, ale z tym Duchem Świętym to jest dla mnie troszeczkę niezrozumiałe. No to popatrz na przykład Jezusa Chrystusa, że on szedł z Duchem Świętym od poczęcia do śmierci i do zmartwychwstania. Czyli dla nas nie ma innej drogi. Możesz powiedzieć, to ja wezmę tylko połowę. Ja wezmę połowę, no Jezus Chrystus jest okej, ale Duch Święty jest dla mnie troszkę za dużo. Ja tego wszystkiego nie łapię. Czy stać ciebie dzisiaj, aby powiedzieć, nie, Duch Święty, nie, to jest dla mnie za dużo. Czy możesz sobie to na to pozwolić i sam pozbawić się obecności Ducha Świętego w swoim życiu. Powiedzieć, nie, no ja na razie poczekam. Czy stać nas na to, aby zrezygnować z tego pocieszyciela, którego Jezus Chrystus dla nas przygotował, dla nas przeznaczył. On był od początku. Na pierwszej stronie Biblii czytamy, a Duch Boży unosił się nad wodami. To nie jest amerykański wymysł. To jest Duch Boży, który był od początku stworzenia. I Jezus przeznaczył go dla nas. Bóg Ojciec przeznaczył go dla nas, do naszej pomocy. On ma w swoim tytule słowo pocieszyciel, czyli aby był z nami w trudnych chwilach, kiedy potrzebujemy pocieszenia. I ten inny pocieszyciel nie ma tego ograniczenia, które miał Jezus Chrystus, który chodził po ziemi, bo jest z tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. I nie musisz jechać tu czy tam, aby zobaczyć, jak Duch Święty działa. Bo On jest w tobie, jest we mnie. I my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Powstaniemy do modlitwy. Ojcze Wszechmogący, proszę Ciebie, abyśmy nie gasili ducha, Panie. Panie, proszę Ciebie, abyśmy byli pełni Twojego ducha. Abyśmy ducha nie zasmucali, Panie. Abyśmy stali się tą świątynią dla Ducha Świętego. Abyśmy umieli korzystać z Jego mocy, Panie. Wszechmogący, aby ten Pocieszyciel był w nas. Tak jak Boże Słowo mówi, że będziemy wymagali pocieszenia, że to życie jest pełne niespodzianek, ale Jezus Chrystus przewidział dla nas Pocieszyciela, którym jest Duch Święty, Panie. Prosimy Ciebie o to, aby ten Duch Święty mieszkał w nas na co dzień. Abyśmy nie czekali na jakieś święto, abyśmy nie musieli gdzieś iść, aby spotkać się z Nim. Tak jak Boże Słowo mówi, On mieszka w nas. On mieszka w nas i możemy korzystać z Jego mocy, możemy korzystać z Jego ochrony, możemy korzystać z Jego dobrodziejstw. Jeżeli tylko chcemy, to możemy przyjść i powiedzieć, tak chcę, tak chcę korzystać również z tego drugiego Pocieszyciela. Wiem, kim jest Jezus Chrystus. Skorzystałem ze zbawienia, z nawrócenia. Mam nowe życie, ale teraz, aby dotrwać do nieba, potrzebuję mocy Ducha Świętego, dlatego że to życie nie jest tak usłane różami. Potrzebujemy Pocieszyciela, potrzebujemy Ducha Świętego, który swoją mocą wzmocni nas, który nas odnowi i który w końcu wskrzesi nas z martwych, jak przyjdzie ten czas. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty również tutaj w tym zgromadzeniu będziesz wypełniał nas swoim duchem, swoją mądrością, swoją mocą. Dziękujemy Ci za tego Pocieszyciela. Halleluja. Proszę Was, w pojedynczych modlitwach przychodźmy teraz jeszcze, mamy chwilę czasu do Jezusa Chrystusa. Jeżeli jest jakaś potrzeba, jeśli jeszcze nie jesteś wypełniony Duchem Świętym, to powiedz Mu, tak, chcę tego, nie boję się już tego, to nie jest nic złego, nie obawiaj się, On przyjdzie swoją mocą i siłą i odczujesz zmianę jakości swojego duchowego życia. Poczujesz, że On jest z tobą, że On może ciebie zmienić, że On działa w twoim życiu, że jesteś silniejszy, że przestaniesz się bać, że lęk, wszelki lęk odejdzie, że nie będzie nastroju jakiegoś lęku, niepewności. Duch Święty wypełni cię pokojem. O to ciebie, Panie, proszę, abyś nas wszystkich wypełnił pokojem. Halleluja. 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 Halleluja.